Also, liebe Geschwister,
Drodzy bracia i siostry, po wysłuchaniu myśli braci na temat czuwania i bycia gotowym, chcemy nieco bliżej rozważyć przypowieść o 10 pannach. Po przeczytaniu przypowieści zobaczymy, jak wyglądał ówczesny zwyczaj weselny. Następnie przeanalizujemy i uporządkujemy symbole oraz zechcemy wyciągnąć z nich lekcje. Przeczytajmy więc najpierw przypowieść. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. A 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk: oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych: użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre: o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i pozostałe te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie, Panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając, rzekł: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Z przypowieści dowiadujemy się, jaki był wówczas zwyczaj weselny. Ze względu na wysokie temperatury w ciągu dnia często urządzano uroczystości wieczorem i ciągnęły się one do późnych godzin nocnych. Na weselu panna młoda zwykle czekała w domu swoich rodziców z druhnami na przyjście pana młodego. W wioskach wszyscy byli poinformowani, że odbędzie się wesele. I gdy mieszkańcy i sąsiedzi zauważali, że pan młody wchodzi do wioski, wiadomość była szybko przekazywana i ostatecznie docierała również do panny młodej. Wyruszała więc, by spotkać się ze swym oblubieńcem i go przyjąć. Wszyscy udawali się do domu pana młodego, gdzie miała się odbyć uczta. Lampy służyły jako oświetlenie na zewnątrz, żeby łatwiej można się było poruszać w ciemnościach. Były one stosunkowo małe i miały u góry otwór do dolewania większej ilości oliwy. Z przodu umocowany był knot, który nasiąkał oliwą z lampy i jak świeca palił się. Trzeba się było upewnić, że w lampie zawsze jest wystarczająco dużo oliwy, gdy miała służyć przez dłuższy czas. Był też osobny pojemnik do napełniania, w którym znajdowała się stosunkowo duża ilość oliwy. Od czasu do czasu należało też usuwać zwęglony knot, aby płomień dalej dobrze się palił i świecił jasno. W przypowieści nazywa się to oporządzaniem lamp. Podobnie jak w przypadku innych przypowieści, Jezus wybrał znane rzeczy, codzienne wydarzenia lub zwyczaje. Ponieważ uczniowie i ludzie byli z nimi dobrze zaznajomieni, mogli przypowieść lepiej zrozumieć i zapamiętać. Zauważamy wiele symboli, które wydają się w sposób naturalny pasować do tego, co dzieje się w przypowieści. Gdy przyglądamy się im bliżej, wyliczymy je i spróbujemy uporządkować. Możemy podzielić je na następujące kategorie, mianowicie na osoby, czynności, obiekty, wydarzenia lub czasy oraz przymiotniki lub stany. Przedstawiono nam następujące osoby. Przede wszystkim 10 panien, które w następnym wersecie podzielone są na 5 głupich i 5 mądrych. Następnie w wersecie 5 występuje oblubieniec, a w wersecie 9 sprzedawcy. Z tymi osobami związane są następujące czynności. Wziąć, wyjść, spotkać się, czekać, zdrzemnąć się, widzieć, wstać, oporządzić, dać, zgasnąć, kupić, przyjść, wejść, zamknąć, otworzyć, odpowiedzieć, mówić, znać, czuwać i wiedzieć. Zauważcie, że wyjście na spotkanie występuje w wersetach 1 i 6, tu jako część okrzyku. Przymiotniki lub stany są również powiązane z osobami. Są one głupie, mądre, senne i gotowe. Przedmiotami są lampy, olej, naczynia, drzwi. I wreszcie mamy wydarzenia lub określenia czasu. Północ, krzyk, wesele, dzień i godzina. To były moje propozycje, jakim nasunęły mi się przy analizowaniu tej przypowieści. Oczywiście można to uzupełnić. Jako coś najbardziej oczywistego i prostego możemy wskazać to, że postępowanie 5 mądrych panien było dobre. Po pierwsze, są one opisane jako mądre czy przezorne. Po drugie, działają odpowiednio i tym samym osiągają swój cel, mianowicie wesele. Jednocześnie musimy również spojrzeć na głupie panny, których rola w przypowieści wydaje się być przykładem negatywnym. Mają one taką samą motywację jak te mądre, ale o czymś zapomniały i muszą to najpierw załatwić, a zatem pójść okrężną drogą. W tym czasie ich cel zostaje dosłownie zamknięty i nie mogą uczestniczyć w weselu. Dlatego warto dokonać porównania pomiędzy pannami mądrymi i głupimi i przyjrzeć się bliżej temu, co robią, a czego nie i w jaki sposób. Jak już wspomniałem, istnieją podobieństwa między pannami. Na początku jedne i drugie biorą swoje lampy, wychodzą i idą na spotkanie oblubieńca. To mamy w wersecie 1. Jedne i drugie zasypiają, czekając na oblubieńca, to czytamy w wersecie 5. I trzecia wspólna część, oporządzają swoje lampy po przebudzeniu przez krzyk, werset 7. Zwracają natomiast uwagę następujące różnice. Mądre biorą oliwę do swoich naczyń, głupie tego nie robią. Głupie proszą mądre o oliwę, te jednak odmawiają. Mądre były gotowe na wesele i upewniły się, że mogą się tam dostać. głupie, musiały najpierw iść do sprzedawców po oliwę, a dopiero potem mogły kontynuować drogę na wesele. Mądre zostają wpuszczone na wesele. Drzwi pozostają zamknięte dla głupich i nie są one rozpoznane. Jeśli popatrzymy tylko na samą treść, zobaczymy, że postępowanie mądrych panien było właściwe i doprowadziło je do celu. Słuchacze przypowieści są wprost proszeni o to, by tak właśnie postępować. Przestroga Jezusa w wersecie 13. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, potwierdza to. Spójrzmy teraz w związku z tym na to, czego możemy się nauczyć od mądrych panien. Przyjrzyjmy się bliżej symbolom i obrazom. Panny są symbolem czystości. Ludzie, którzy są usprawiedliwieni przez wiarę w krew Jezusa, są uważani przez Boga za czystych lub bezgrzesznych, nawet jeśli nie są takimi w ciele. Wy już jesteście czyści z powodu słów, które do was mówiłem. Czytamy w Ewangelii Jana 15:3. A każdy, kto pokłada w nim tę nadzieję, oczyszcza się, jak i on jest czysty. Pierwszy list Jana 3:3. Panny pragną na zawsze być u boku Jezusa. Podobnie jak panna, która tęskni za swoim oblubieńcem jako oblubienica. Mamy takie porównanie w Objawieniu 18:23, rozdział 21, wersety 2 i 9. Dlatego oblubieniec reprezentuje Jezusa. Droga, którą kroczą panny, to wąska droga. To poświęcenie się, aby się stać jego oblubienicą. Jest ona również określana mianem wybranych lub małego statka. Tak więc jako wybrani Boga, święci i umiłowani, przyodziejcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. Kolosan 3:12. I nie bój się o malutkie statko, albowiem się upodobało Ojcu waszemu dać wam królestwo. Łukasza 12:32. Oliwa odgrywa główną rolę w przypowieści. Umożliwia mądrym pannom dotarcie do oblubieńca i przybycie, wejście na wesele. W przeszłości była ona również używana jako olejek do namaszczania, do oczyszczania lub mianowania królów. Czytamy w 1 Samuelowej 10:1. Wtedy Samuel wziął flakonik oliwy i wylał ją na niego, Saula, na jego głowę, pocałował go i powiedział: czyż Pan nie namaścił cię na wodę nad swoim dziedzictwem? Jest to znak, że pomazaniec jest przyjmowany i uświęcany w określonym celu. Czytamy o tym w 3 Mojżeszowej 8:12, kiedy Aaron został wyświęcony na najwyższego kapłana. Wylał także oliwę do namaszczenia na głowę Aarona i namaścił go, aby go poświęcić. W przypowieści panny mają ze sobą oliwę, jak już powiedziano. Reprezentują one ludzi, których Bóg uważał i przyjął za swoje dzieci. Jak czytamy w Filipian 2:15, abyście byli nienagannymi i niewinnymi dziećmi Bożymi, bez zarzutu pośród narodu złego i przewrotnego, wśród którego świecicie jak światła na świecie. Daje im on swojego świętego ducha na podobieństwo oliwy, którą się jest namaszczonym. Ten Duch Święty daje zrozumienie Boga i wszystkiego, co się z tym wiąże. Jego planu, jego prawdy. jak czytamy w Rzymian 8:14, wszyscy bowiem ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami Bożymi. W przypowieści oliwa jest używana do wskazania drogi do oblubieńca i na wesele. Dlatego przedstawia tutaj w szczególności zrozumienie nauki o drugiej obecności Jezusa. Brat Russell komentuje to tak. Wszystkie te panny miały Biblię i trochę światła z niej, ale tylko ci, którzy mają wystarczającą ilość ducha prawdy w swoich sercach, wytrwają. Dla innych lampa przestałaby płonąć. Nie będą już w stanie docenić i zastosować biblijnych proroctw dotyczących powrotu Chrystusa. Przypowieść ta uczy też, że Święty Duch Boży w ogóle, a szczególnie tutaj, jeśli chodzi o zrozumienie drugiej obecności, nie jest czymś, co można innym dać, jak kawałek chleba. Jak już wspomniano, pochodzi on od Boga, który jest przedstawiony w przypowieści w sprzedawcach, a następnie należy go używać. Miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Rzymian 5:5. Jednak głupie panny nie miały go dosyć i poprosiły o oliwę mądre panny, które odmówiły. Nie miały wystarczającego zrozumienia drugiej obecności, ponieważ nie miały wystarczającej ilości oliwy na drogę. Drogę, która prowadzi do przychodzącego oblubieńca. Do tego brat Russell pisze, jest jednak tylko jeden sposób, aby otrzymać Ducha Świętego, czyli od samego Pana i na Jego własnych warunkach. Aby otrzymać świeży zapas oliwy, musimy dobrze dbać o nasze przymierze z Panem, o naszą gorliwość dla Niego i prawdy, o naszą wierność dla zasad sprawiedliwości. To kosztuje trochę czasu i nauki. Kosztem może być też zaniedbanie spraw w tym życiu. Oznacza rezygnację z pogoni za bogactwem i sławą. Oznacza życie blisko Boga. Taka jest cena drogocennej oliwy, która ma dawać światło tym, którzy tego chcą. Dlatego mądre panny nie oświadczyły w duchu małostkowym, że nie mają zbyt dużo oliwy Ducha Świętego dla siebie. Następnie poradziły swoim braciom, które miały braki w tym zakresie, żeby udali się oni do Boga, który daje obficie i nie jest skąpy, i aby szukali oliwy przez posłuszeństwo Jego Słowu, studiowanie Pisma Świętego i dokładne podążanie za przywództwem Mistrza wąską drogą. Dlatego każdy sam musi być napełniony Duchem Świętym. Każdy potrzebuje własnego zasobu prawdy, ducha poświęcenia i świętości. Oporządzanie lamp bardzo ładnie pokazuje, w jaki sposób z pomocą tego zapasu Słowo Boże jest badane i pozwala świecić światłu prawdy. Prowadzi to do zrozumienia planu Bożego, a w tej przypowieści myślę także do zrozumienia drugiej obecności Pana. Ważną rolę odgrywają również naczynia zawierające oliwę. Miały je tylko mądre panny. Tylko one mogły napełnić lampy oliwą, aby rozpoznać drogę i dotrzeć do celu. To naczynie odróżnia głupie panny od mądrych. Taka jest bowiem wola Boga, wasze uświęcenie, żebyście powstrzymywali się od nierządu, aby każdy z was umiał utrzymać swoje naczynie w świętości i poszanowaniu. 1 Tesaloniczan, rozdział 4, wersety 3 i 4. Jeśli więc ktoś oczyści samego siebie z tego wszystkiego, będzie naczyniem do użytku zaszczytnego, uświęconym i użytecznym dla Pana, przygotowanym do każdego dobrego czynu. 2 Tymoteusza 2:21. Wydaje się, że chodzi o całkowite poświęcenie, które pozwala z pomocą Ducha Świętego rozpoznać światło prawdy i otrzymać z tego błogosławieństwa. Można przeczytać o tym w tomie trzecim w Kodów Pisma Świętego na stronie 80. Innym interesującym elementem przypowieści jest sen, w który zapadają wszystkie panny. Czekają wprawdzie na Pana Młodego, ale wydaje się, jakoby miał nie przyjść. Wydaje się, że o Nim zapominają, zasypiają i śnią. Przypomina nam to mi przynajmniej proroctwo z Abakuka 2:3. To widzenie bowiem dotyczy oznaczonego czasu, a na końcu oznajmi, a nie skłamie, a choćby się odwlekało, oczekuj go, bo z pewnością przyjdzie, nie spóźni się. Przypowieść zwraca naszą uwagę na zwłokę w oczekiwaniu na drugą obecność naszego Pana. Znamy ruch wokół Williama Millera, który ustalił konkretną datę powrotu Pana, ponieważ to nie było właściwe. Ruch był bardzo rozczarowany i pojawiły się inne nauki dotyczące drugiej obecności Pana, w które wyznawcy ruchu nadal wierzą do dziś. Brat Russell pisze o tym. Rozczarowanie roku 1844 odnotowane jest w przypowieści przy pomocy krótkiego stwierdzenia. Oblubieniec odwłaczał, a raczej tak się zdawało tym, którzy na niego oczekiwali. Zamieszanie, ciemność, która ogarnęła wszystkich, wiele fałszywych i wizjonerskich poglądów głoszonych przez rozczarowanych opisane są w przypowieści następująco. A gdy oblubieniec odwłaczał z przyjściem, zdrzemały się wszystkie i posnęły. Doprawdy, w owej ciemności i drzemce wiele z nich miało dziwne i nierozsądne sny. Czytamy w tomie trzecim. Bogu niech będą dzięki, że to jeszcze nie koniec i że pozwolił on, by przypowieść zaczęła krzyczeć. Wiemy, że brat Russell dostrzegł naukę o drugiej obecności Pana i zainwestował wiele energii i pieniędzy w jej rozpowszechnianie. Wszyscy, którzy usłyszeli i przyjęli tę naukę lub przyjęli ją w naszych czasach, podążają za wołaniem przypowieści. Czytamy o tym w tomie trzecim, na stronie 93 i następnych. W pierwszym ruchu lampy wszystkich panien płonęły jednakowo, a grono oczekujących było zróżnicowane. Tymczasem w drugim, aczkolwiek wszystkie panny powstały, wyprowadzone były tylko te, które w sercu posiadały ducha prawdy, a także znajomość Biblii, czyli ochędożone lampy. Bardzo wcześnie, o poranku nowej epoki, a jednocześnie, gdy spojrzymy na pogrążone w głębokim śnie panny o północy, stał się i ciągle brzmi okrzyk: oto oblubieniec. Nie oto oblubieniec idzie, lecz oto oblubieniec przyszedł i żyjemy podczas parousji obecności naszego Syna Człowieczego. Ruch, który rozpoczął się we wspomnianym roku, ma właśnie taki charakter. Ogłasza obecność Pańską i rozwijające się dzieło Królestwa. Kiedy rozważamy przypowieść, skupiamy się głównie na tym, co to znaczy być gotowym. Krótko mówiąc, sądzę, że podpada pod to, co właśnie rozważyliśmy, to, co zrobiły mądre panny. Słowo gotowy, czy być gotowym, to z greckiego hetoimos i oznacza odpowiedni, przygotowany, gotowy. Odzwierciedla to znaczenie pewnego stanu, który został wypracowany lub, a właściwie jest obecny. Podsumowując, mając zrozumienie obrazu, któremu się właśnie przyjrzeliśmy, chcemy zobaczyć, jaki musi być ten obecny stan, aby zostać uznanym za gotowego, gotowego dla oblubieńca. Podstawą jest przyjęcie Jezusa, a dokładniej Jego ofiary za wszystkich ludzi, a zwłaszcza za nas. Taką mamy nadzieję, jako pierwszych z niej korzystających. Następnym krokiem jest poświęcenie, całkowite poświęcenie się i podążanie wytyczoną przezeń wąską drogą. Jeśli zostanie to zrobione szczerze, czyli to poświęcenie, otrzymamy Ducha Świętego od Boga jako pomoc w zrozumieniu. A to zrozumienie prowadzi nas do rozpoznania i zrozumienia nauki o drugiej obecności. Daje nam to również wiedzę o historii ruchów Millera i Russella. To umożliwia wiedzę, że istnieje opóźnienie w oczekiwaniu na drugą obecność, a jednocześnie umożliwia nam to świadomość, że nasz Pan jest teraz obecny. Sądzę, że to powinno nas skłonić do dalszych poszukiwań i studiowania Słowa Bożego, aby nie odstępować od tej nauki, którą uznaliśmy za prawdziwą. Zachęca nas do tego nasz Pan, zgodnie z przypowieścią, kiedy mówi, że powinniśmy czuwać, a nie spać. Słyszeliśmy to również w myślach przedstawionych nam przez braci. To również było powiedziane. I że mamy również pracować nad samymi sobą, aby w Słowie Bożym rozpoznać to, co jest ważne dla rozwoju naszego charakteru. Pan będzie obecny w czasie wyznaczonym przez Boga, a nie przez człowieka i myślę, że już jest. On dokona wszelkich niezbędnych przygotowania następnie, jeśli będziemy wierni na drodze opisanej w przypowieści, wpuści nas jako swoją oblubienicę. Amen.